że dużo wie na ten temat i bardzo precyzyjnie artykułuje swoją opinię. Co jest też istotne, dzisiaj też padło na samym początku, na pierwszym posiedzeniu ze strony prokuratora Michalskiego wyraźne stwierdzenie, że bardzo długo była utrzymywana jedyna wersja jako wersja samoprowadzenia, jako wersja dominująca, o której prokuratorzy i policjanci mówili, że ona była jako wersja wtórna, druga, rozpatrywana. To świadczy też o tym, że to śledztwo było od początku prowadzone w sposób dziwny. I tak jak podkreślam, dzisiejsze posiedzenie komisji jest posiedzeniem kolejnym, którym konsekwentnie staramy się zbadać tok postępowania i prokuratury, i policji oraz też jak wyglądało przekazywanie informacji, nadzór nad tą sprawą. Sprawą bardzo trudną, ponieważ dotyczyła ona porwania urodziny Krzysztofa Olewnika. I co jest też dla mnie istotne, ta sprawa też pokazuje, jak to wyglądało i wygląda w rzeczywistości też wymiar sprawiedliwości w Polsce i na tym poziomie, nazwijmy to podstawowym. Proszę pamiętać, że Sierpiec, Drobin jest niecałe 100 km od Warszawy i obywatele, Polacy w zwykłych swoich sprawach, jak dotknie ich nieszczęście, przestępstwa, zostaną zaatakowani przez przestępców. No, z jakimi kłopotami się muszą borykać.
Panie Przewodniczący, że trzy różne obrazy się pojawiły. No, jeden z nich, takie miałem wrażenie, prokuratura apelacyjna to ciepłe przytulisko, dobrze opłacane dla ludzi, którzy są znudzeni życiem i pracą, a opłacani są z naszych pieniędzy i po prostu nic nie robią, także w tak dramatycznych sprawach, dla których właśnie są tam postawieni.
Tak, to ten obraz właśnie taki można odebrać, że ten nadzór na tym poziomie najwyższym w ogóle praktycznie nie funkcjonuje, nie ma tej weryfikacji tej spraw, sprawy są nieznane. Natomiast tutaj w tym jednym wydziale, wydziale szóstym, który zajmuje się z przestępstwami najtrudniejszymi, było widać, że jest werwa, jest chęć pracy u prokuratorów. No i tutaj mieliśmy te dwa różne obrazy. My się też zastanawiamy, dlaczego z tego wydziału szóstego ta sprawa została później przyjęta i to w momencie, kiedy zbliżała się do pozytywnego rozwiązania i bardzo szeroko była rozpatrywana.
No i to, co tutaj było typowe też na tej sali, gdy obradowały inne komisje śledcze, nie wiem, nie pamiętam, ale przychodzi moment, kiedy panowie proszą tutaj do stołu prezydialnego i pokazują dokumenty, wtedy troszeczkę pamięć się odświeża?
Tak, to jest zauważalne. Też jest zauważalne, że dla mnie odpowiedź nie wiem, nie pamiętam, to świadczy o tym, co pan prokurator robił w tej sprawie. Bo z reguły prokuratorzy, którzy robią troszeczkę w tej sprawie, czy zrobili coś, to jednak mówią o tym. I odpowiedź nie wiem, nie pamiętam jest bardziej zdecydowanie kompromitująca dla tych prokuratorów.
Panie Przewodniczący, czy rodzina Krzysztofa Olewnika, bo chyba ona jest w tej sprawie najważniejsza, ma szansę na doczekanie się przynajmniej sprawiedliwości?
Uważam, że tak, że komisja nasza bada, jak funkcjonował aparat, jest to śledztwo do śledztwa, jak było prowadzone śledztwo. Z drugiej strony też wspiera działania prokuratorów. Prokuratorzy chcą właśnie, sopoccy chcą dojść do sedna sprawy, to nasza współpraca jest bardzo bliska i nawzajem wspieramy się. Nie ukrywam, że my jako komisja powinniśmy wspierać, no i w jaki sposób, pracę prokuratorów. I naszym celem jest obnażenie tego zła, które trawi w tej części aparat państwa polskiego, muszę tak nadpowiedzieć. I chcemy, będziemy tutaj zdeterminowani. Będziemy zdeterminowani i konsekwentnie będziemy ciężko pracować. Dzisiejszy dzień był też tego przykładem.
Dziękuję bardzo, no i życzę, aby te działania jak najszybciej przyniosły wyjaśnienie tej sprawy. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Ja też zakładam, że media będą właśnie monitorować, mówię, naszą pracę, tak, że nasze obietnice nie będą w żadnym wypadku gołosłowne.
Dziękuję bardzo i przy tej okazji też przepraszam za to, że nasze pierwsze wejście z przyczyn niestety technicznych taki ochlik nam wyszedł. Nie udało się.
Nic się nie stało w żadnym wypadku. Ja się cieszę, że panowie, państwo tu jesteście.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem posłem Markiem Biernackim z Platformy Obywatelskiej, który jest przewodniczącym specjalnej sejmowej komisji śledczej dla wyjaśnienia, zbadania sprawy porwania i bestialskiego zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Ta komisja obradowała dzisiaj. Dzisiaj przesłuchiwano trzech prokuratorów. Jak widzieliśmy z tej rozmowy, no wrażenie w skrócie z tych wielu, wielu godzin pracy komisji jest właśnie takie, ale przy tym jakimś dociekliwość, przy tej dociekliwości, jakie okazują tutaj posłowie komisji, z którymi dzisiaj udało nam się porozmawiać, jest szansa i oby ona została wykorzystana na rozwikłanie tej sprawy.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Minut po godzinie 14. 2 października, pierwszy piątek miesiąca, świętych aniołów stróżów, zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Musi powstać komisja śledcza w sprawie afery hazardowej. Prezydent nie chce, by sprawę zamieciono pod dywan, poinformował Władysław Stasiak, szef kancelarii Lecha Kaczyńskiego. O tym, że prominentni politycy Platformy, szef klubu PO Zbigniew Chlebowski i minister sportu Mirosław Drzewiecki mieli lobbować w interesie firm hazardowych, zawiadomiło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Afera hazardowa była tematem spotkania w Pałacu Prezydenckim.
To był bardzo zły znak, bardzo niedobra wypowiedź i oby powstała jak najszybciej komisja śledcza. I oby jak najszybciej te materiały były dostępne opinii publicznej. Bo w przeciwnym razie będziemy mieli wrażenie, że sprawa jest wyciszana, sprawa jest kierowana na ślepe tory, sprawa jest wyśmiewana. Jesteśmy naprawdę w bardzo ważnym momencie, kiedy albo będziemy naprawiali życie publiczne w Polsce, albo ona się po prostu pogrąży w degeneracji. I z tego nie należy sobie robić żartów.
Na temat afery, w której Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 mln zł, prezydent rozmawiał z marszałkiem Sejmu, premierem i ministrem sprawiedliwości. Obecni byli też wicemarszałkowie Sejmu, Krzysztof Putra z Prawa i Sprawiedliwości i Jerzy Szmajdziński z Lewicy oraz Senatu Zbigniew Romaszewski z PiS. Zaproszenie prezydenta zignorowali marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski z PO oraz wicemarszałkowie Senatu z PO Krystyna Bochenek i Marek Ziółkowski. Donald Tusk i Bronisław Komorowski opuścili jednak Belweder przed zakończeniem spotkania, uznając, że jest to wstęp do kampanii. Według premiera obecnego rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało zaangażowane do walki politycznej.
Uprzedziłem pana prezydenta, że jest rzeczą fatalną, kiedy Centralne Biuro Antykorupcyjne i politycy PiS-u robią z tej sprawy element takiej wczesnej kampanii wyborczej.
Innego zdania jest szef prezydenckiej kancelarii. Zwraca uwagę, że spotkanie było po to, by sprawę wyjaśnić. Premier i marszałek zdecydowali jednak inaczej.
Była okazja, żeby porozmawiać szczerze, bez jakichś nadmiernych emocji w tej sprawie. Była, myślę, to bardzo dobra okazja, dobre forum dyskusji. Szkoda z tego punktu widzenia, że pan marszałek i pan premier opuścili to spotkanie, no ale to oczywiście ich wybór.
Władysław Stasiak zwrócił też uwagę na kłamstwa, jakich dopuścił się minister sprawiedliwości. Andrzej Czuma informował wczoraj w mediach, że już kilka dni temu wszczęto śledztwo w sprawie przecieku z resortu sportu. Tymczasem okazuje się, że śledztwa nie ma. Ugoda czy też kolejny dobry interes holenderskiego Eureko? Minister skarbu Aleksander Grat oświadczył, że zakończył się 10-letni spór między Skarbem Państwa a holenderskim konsorcjum Eureko. Zawarto porozumienie. Polska ma zapłacić Holendrom prawie 5 miliardów złotych. Tymczasem z ustaleń Sejmowej Komisji Śledczej wynika, że Holendrom nie należy się nic, stwierdza ekspert tej komisji Janusz Szewczak.
Komisja śledcza w jednoznacznym raporcie stwierdziła, że zostało naruszone w kilkunastu miejscach polskie prawo i w związku z obowiązującym kodeksem cywilnym w Polsce taka czynność prawna, więc taka umowa jest z mocy prawa nieważna.
Mówił ekspert Komisji do Spraw PZU Janusz Szewczak. Od dzisiaj przy głównej ulicy Rzeszowa można zobaczyć wystawę antyaborcyjną Wybierz Życie. Organizatorami wystawy są działająca na rzecz życia Fundacja PRO z Warszawy wspólnie ze Stowarzyszeniem Contra In Vitro, mówi Jacek Kotula.
Wystawa Wybierz Życie zawitała dzisiaj do Rzeszowa. Będzie przez 2 tygodnie wystawiana na Placu Farnym w Rzeszowie przy głównej ulicy. Wystawa składa się z 10 dużych banerów, 2 metry na 3, które pokazują, czym naprawdę jest aborcja. Chcemy, żeby w tym roku, którego hasłem jest Otoczmy troskę życie, również ten element antyaborcyjny tutaj na Podkarpacie zawitał. Niech młodzież, niech ludzie, którzy nawet są na bakier z kościołem, przechodząc ulicą, zobaczą, na czym polega zło aborcji. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia, Rzeszowa do oglądania tych wystaw.
Mówił Jacek Kotula, przewodniczący Stowarzyszenia Contra In Vitro. Uwrażliwienie na zło i krzywdę nienarodzonych dzieci to cel wystawy, która przetłumaczona na język polski pochodzi z USA. Pomysłodawcą jej jest ruch Human Life International. Już za 2 tygodnie wystawę Wybierz Życie będą mogli zobaczyć mieszkańcy Dębicy. Ekspozycja planowana jest także w innych miastach, m.in. w Mielcu, Krośnie i Jaśle. Rada Stała Konferencji Episkopatu Hiszpanii obradowała na temat rządowego projektu ustawy zabijania życia poczętego. Projekt lewicowego premiera Luisa Zapatero trafił już do hiszpańskiego parlamentu. Księża biskupi zapoznali się także ze skutkami kryzysu ekonomicznego, który coraz częściej dotyka hiszpańskie rodziny. Pasterze opowiedzieli się za wielkim paktem społecznym w sprawie edukacji, w którym byłoby obecne obok władz państwowych wszystkie sektory zainteresowane. Księża biskupi zachęcają do modlitwy w intencji życia poczętego za uzasadnioną i właściwą, uznają też manifestację w obronie życia i macierzyństwa zapowiedzianą przez organizację Pro-Life na 17 października. Władze Izraela zwolniły z więzienia 19 palestyńskich kobiet w zamian za przekazane przez Hamas nagrania wideo świadczące o tym, że porwany przed 3 laty w strefie Gazy izraelski żołnierz Gilad Shalit żyje i jest cały i zdrowy. Po stwierdzeniu przez izraelskich ekspertów autentyczności nagrania jest prawdziwe, palestynki zostały przekazane przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Islamska organizacja domaga się, by na zwolnienie izraelskiego żołnierza Izrael wypuścił 500 bojowników palestyńskich. Hamas zaapelował do mieszkańców strefy gazów, aby wzięli udział w manifestacji na cześć zwolnionych kobiet. Tymczasem okazuje się, że 15-letnia Palestynka wyszła wczoraj na wolność, bowiem wcześniej zmniejszono jej karę o 1/3. Obecnie Izrael musi znaleźć następną osobę odpowiadającą warunkom świadczonym przez Hamas. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Na zegarach 12 minut po godzinie 14. Dziękuję za uwagę.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Ojciec Święty Jan Paweł II cieszył się, że jest takie radio. Bronił go i mu błogosławił. Wiedział, jak ono jest potrzebne. Radio Maryja powstało prawie 18 lat temu. Istnieje dzięki łasce Bożej oraz modlitwie, współpracy i pomocy rozumiejących potrzebę istnienia katolickich i polskich mediów, solidarnych z nami rodaków. Oby wszyscy słuchacze i rodacy otworzyli swe serca, by pomagać Radiu Maryja, telewizji Trwam i dziełom przy nich powstałym. Pan Jezus powiedział do uczniów: kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody. Na pewno nie utraci swej nagrody ten, kto pomaga dziełom głoszącym Ewangelię, prawdę, miłość do Pana Boga, Kościoła, Ojczyzny i ludzi. Kto prostuje, wychowuje sumienia i kształtuje umysły. Wszystkim współpracownikom i pomocnikom naszym, którym na pewno Matka Najświętsza błogosławi za pomoc jej radiu, mówimy: Bóg zapłać i serca błogosławimy. Codziennie odprawiamy za was po kilka mszy świętych i codziennie modlimy się za was, za żywych i zmarłych pomocników. Zapraszamy do pomocy następnych słuchaczy. Dzieło jest wielkie. Potrzeba systematycznej pomocy wielu, ba, wszystkich słuchających.
Myślę, że macie wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. Przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież.
Państwo, jest 15 minut po godzinie 14. Zapraszam na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Przygotujmy nasze brewiarze. Teksty znajdziemy w tomie czwartym lub wydaniu skróconym wydawnictwa Palotinum. Hymn, strona 505, w hołdzie pokornej modlitwy, psalmodia z piątku drugiego tygodnia, strona 724, wydanie skrócone 922, pozostałe teksty ze wspomnienia świętych aniołów stróżów od strony 1235. Zapraszam na wspólną modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem. Myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny.
Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa.
Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki, oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą.
Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z Twoją obietnicą.
Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały. Obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, bo zaufałem Twojemu słowu.
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.
Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą. Ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, abym nie doznał wstydu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z Twoją obietnicą.
Panie mój Boże,
broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, Boże, broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców i od mężów dyszących zemstą.
Bo oto czyhają na moje życie, spiskują przeciw mnie mocarze.
A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie. Bez mojej winy tu biegnę, by mnie napastować.
Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, bo Ty, Panie Boże zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
Ja Ci będę baczył, mocy moja, bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości. Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
Opiewać będę Twoją potęgę i rankiem będę się weselił z Twojej łaskawości.
Bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku.
Będę śpiewać Tobie, mocy moja, bo Ty, Boże, jesteś moją warownią. Mój łaskawy Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie mój Boże, broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Błogosławiony człowiek, karcony przez Boga,
który rani i sam leczy.
Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże,
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas.
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieją.
Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, napoiłeś winem, które moc odbiera.
Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, by uciekali przed łukiem.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj.
Bóg przemówił w swojej świątyni, będę się radował i podzielę Sychem, a dolinę Sukot wymierzę.
Do mnie należą Gilead i ziemia Manasesa, Efraim jest szyszakiem mej głowy, Juda moim berłem.
Moją misą do mycia jest Moab, na Edomie mój but postawię, zatriumfuję nad Filisteą.
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony człowiek, karcony przez Boga, który rani i sam leczy.
Dziejów apostolskich. Około 9:00 Korneliusz ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. On zaś, wpatrując się w niego z lękiem, zapytał: Co, Panie? Odpowiedział: Twoje modlitwy i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Wzniósł się dym kadzideł z ręki anioła.
Są to modlitwy świętych.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam jako stróżów Twoich świętych aniołów. Spraw, abyśmy zawsze znajdowali w nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Kto modlił się z nami?
Dziękuję za wspólną modlitwę, Janina.
Dziękuję Pani Janino i życzę opieki świętych aniołów stróżów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dwadzieścia 4:00.
Zawsze. nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego.
Drodzy Państwo, o uwagę proszę Poznań. Otóż jutro przy rynku Wildeckim o godzinie 18:30 Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak uroczyście poświęci pomnik świętego Michała Archanioła. To wydarzenie uświetni także kapella Pro Musica Sacra pod dyrekcją Piotra Wilkusa. Serdecznie zapraszamy. Natomiast w niedzielę w Wieliczce terenowe Biuro Radia Maria zaprasza do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na godzinę 9 na mszę świętą. Koło Przyjaciół Radia Maria przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie zaprasza w niedzielę do kościoła świętej Anny przy Rajnisze Strasse na 9 na Różaniec, na 9:30 na mszę świętą. To jest już, mija 12 lat od powstania Koła Przyjaciół Radia Maria przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Gorąco pozdrawiamy, dziękujemy za tę posługę, dziękujemy księdzu prałatowi Ryszardowi Moziukowi, a także Państwu Jurkiewiczom za podjęcie tej jakże ważnej, niełatwej w wielu momentach posługi. W Warszawie w kościele św. Andrzeja Boboli w najbliższą niedzielę koło Przyjaciół Radia Maria zaprasza na godzinę 13 na spotkanie w salce katechetycznej. Biuro Radia Maria oraz Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w Warszawie zaprasza do kościoła św. Karola Boromeusza na cmentarzu Powązkowskim. O godzinie 14 w niedzielę będzie procesja różańcowa. I mamy także dwa spotkania, dwie msze święte w polskich kościołach w Londynie, w Anglii. Otóż Polski Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Melton Mowbray. Tam msza święta będzie sprawowana o godzinie 11, na przykład, natomiast w Londynie na Putney o godzinie 11:15 w kościele św. Jana Ewangelisty. Tam będzie także spotkanie organizacyjne Przyjaciół Radia Maria, na które także gorąco Państwa zapraszam. Dziękuję wszystkim organizatorom tych spotkań, gorąco ich również pozdrawiam. Drodzy Państwo, w tym momencie mija już godzina 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed nami kolejny odcinek radiowej lektury oraz przegląd katolickiego tygodnika Niedziela.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga trzecia, Umizgi.
Samotny hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie. Dusza jego, jak ziemia po słońca zachodzie, ostygała powoli, barwy brała ciemne. Zaczął marzyć, lecz sny miał bardzo nieprzyjemne. Zbudził się, sam nie wiedząc, na kogo się gniewał. Niestety, mało znalazł. Nadto się spodziewał, bo gdy zagonem pełznął ku owej pasterce, paliło mu się w głowie, skakało w nim serce. Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał, w tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał. Wszystko znalazł inaczej. Prawda, że twarz ładną, kibić miała wysmukłą, ale jak nieskładną, a owa pulchność liców i rumieńca żywość, malująca zbyteczną prostacką szczęśliwość. Znak, że myśl jeszcze drzemie, że serce nieczynne i owe odpowiedzi tak wiejskie, tak gminne. Po cóż się łudzić, krzyknął, zgaduję po czasie, moja nimfa tajemna pono gęsi pasie. Z nimfy zniknieniem całe czarowne przezrocze zmieniło się. Te wstęgi, te kraty urocze, złote, srebrne. Niestety, więc to była słoma? Hrabia z załamanymi poglądał rękoma na snopek uwiązanej trawami miętlicy, którą brał za pęk strusich piór w ręku dziewicy. Nie zapomniał naczynia. Złocista konewka ów rożek Amaltei. Była to marchewka. Widział ją w ustach dziecka pożelaną chciwie, więc było po uroku, po czarach, po dziwie. Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty, wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty, chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie i z podmuchem cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem, a w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy nagą łodygę szaro-zielonawej trawy. Hrabia wcisnął na oczy kapelusz i wracał. Tamtędy, tędy przyszedł, ale drogę skracał, stąpając po jarzynach, kwiatach i jagreście, aż przeskoczywszy parkan, odetchnął nareszcie. Przypomniał, że dziewczynie mówił o śniadaniu. Może już wszyscy wiedzą o jego spotkaniu w ogrodzie, blisko domu? Może szukać wyślą? Postrzegli, że uciekał. Kto wie, co pomyślą, więc wypadało wrócić. Chyląc się u płotów, około miec i zielska, po tysiącach zwrotów, rad był przecież, że wyszedł w końcu na gościniec, który prosto prowadził na dworski dziedziniec. Szedł przy płocie, a głowę odwracał od sadu, jak złodziej od śpichlerza, aby nie dać śladu, że go myśli nawiedzić, albo już nawiedził. Tak hrabia był ostrożny, choć go nikt nie śledził. Patrzył w stronę przeciwną ogrodu, na prawo.
Był gaj, z rzadka zarosły, wysłany murawą. Po jej kobiercach, na wskroś białych pniów brzozowych, pod namiotem obwisłych gałęzi majowych, snuło się mnóstwo kształtów, których dziwne ruchy, niby tańce i dziwny ubiór. Istne duchy błądzące po księżycu. Tamci w czarnych, ciasnych, ci w długich, rozpuszczonych szatach, jak śnieg jasnych. Tamten pod kapeluszem jak obręcz szerokim, ten z gołą głową, inni jak gdyby obłokiem obwiani, idąc na wiatr puszczają zasłony ciągnące się za głową jak komet ogony. Każdy w innej postawie. Ten przyrósł do ziemi, tylko oczyma kręci na dół spuszczonymi, ów patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy, jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy. Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony, aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony. Jeżeli się zbliżają, albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani, w sobie pogrążeni. Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni, które chociaż boleścią, troską niedostępne, błąkają się spokojnie, ciche, lecz posępne. Któż by zgadnął, że owi tak mało ruchomi, owi milczący ludzie są nasi znajomi. Sędziowscy towarzysze z hucznego śniadania wyszli na uroczysty obrzęd grzybobrania. Jako ludzie rozsądni umieją miarkować mowy i ruchy swoje, aby je stosować w każdej okoliczności do miejsca i czasu. Dlatego nim ruszyli za sędzią do lasu, wzięli postawy, tudzież ubiory odmienne, służące do przechadzki, opończe płócienne, którymi osłaniają o powierzchu kontusze, a na głowy słomiane wdziali kapelusze, stąd biali wyglądają jak czyscowe dusze. Młodzież także przebrana, oprócz telimeny i kilku po francusku chodzących. Tej sceny hrabia nie pojął. Nie znał wiejskiego zwyczaju, więc zdziwiony niezmiernie biegł pędem do gaju. Grybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice. To są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale wojski zbierał muchomory. Inne pospólstwo grzybów, pogardzone w braku dla szkodliwości albo niedobrego smaku, lecz nie są bez użytku. One zwierza pasą i gniazdem są owadów i gajów okrasą. Na zielonym obrusie łąk jako szeregi naczyń stołowych sterczą. Tu z okrągłymi brzegi surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak jak przewrócony kubka dno wypukłe. Lejki jako szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista czarniawym pyłkiem napełniona purchawka, jak pieprzniczka. Zaś innych imiona znane tylko w zajęczym lub wilczym języku, od ludzi nieochrzczone, a jest ich bez liku. Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy, a kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany grzyb złamie albo nogą kopnie, tak szpecąc trawę, czyli bardzo nieroztropnie.
Telimena ni wilczych, ni ludzkich nie zbiera. Roztargniona, znudzona, dokoła spoziera, z głową w górę zadartą. Więc pan rejent w gniewie mówił o niej, że grzybów szukała na drzewie. Asesorią złośliwiej równał do samicy, która miejsca na gniazdo szuka w okolicy. Jakoż zdała się szukać samotności, ciszy. Oddalała się zwolna od swych towarzyszy i szła lasem na wzgórek pochyło wyniosły, ocieniony, bo drzewa gęściej na nim rosły. W środku szarzał się kamień. Strumień spod kamienia szumiał, tryskał i zaraz, jakby szukał cienia, chował się między gęste i wysokie zioła, które wodą pojone bujały dokoła. Tam ów bystry swawolnik, spowijany w trawy i liściem podesłany, bez ruchu, bez wrzawy, niewidzialny i ledwie dosłyszany szepce, jako dziecię krzykliwe złożone w kolebce, gdy matka nad nim zwiąże firanki majowe i liścia makowego nasypie pod głowę. Miejsce piękne i ciche. Tu się często schrania Telimena, zowiąc je świątynią dumania. Stanąwszy nad strumieniem, rzuciła na trawnik z ramion swój szal powiewny, czerwony jak krwawnik, i podobna pływaczce, która do kąpieli zimnej schyla się, nim się zanurzyć ośmieli, klęknęła i powoli chyliła się bokiem. Wreszcie jakby porwana koralu potokiem, upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła, łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła, z głową w dół skłonioną, na dole u głowy błysnął francuskiej książki papier welinowy. Nad alabastrowymi stronicami księgi wiły się czarne pukle i różowe wstęgi. W szmaragdzie bujnych traw, na krwawnikowym szalu, w sukni długiej jak gdyby w powłoce koralu, od której odbijał się włos z jednego końca, z drugiego czarny trzewik, po bokach błyszcząca śnieżną pończoszką chustką, białością rąk, lica, wydawała się z dala jak pstra gąsienica, gdy wpełznie na zielony liść klonu. Niestety, wszystkie tego obrazu wdzięki i zalety darmo szukały znawców. Nikt nie zważał na nie, tak mocno zajmowało wszystkich grzybobranie.
Udział wzięli Halina Łabonarska, Tomasz Budyta, Jacek Różański. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.
Przegląd najnowszego numeru tygodnika katolickiego Niedziela.
Okładka 40 numeru Niedzieli przypomina, że zakon franciszkanów obchodzi 800-lecie swojego powstania. O historii i charyzmacie zgromadzenia pisze ojciec Ignacy Kosmana. Na pytanie, co franciszkanie dali Kościołowi wczoraj, pada odpowiedź: świętego Maksymiliana Niepokalanów, rycerstwo niepokalanej i rycerza niepokalanej, a dziś może nie są aż tak biedni, może w ogóle nie są biedni biedą materialną. Postępująca materializacja kultury, wypłukanie starej Europy z duchowości i w takich czasach dewaluacji wszystkiego, co pełne ideału, znowu muszą nauczyć się nieść ludziom pokój i dobro, radość i miłość. Tytuł ujmuje problem syntetycznie, niosący pokój i dobro poprzez wieki. Alicja Tysiąc kontra gość niedzielny. Redaktor naczelny Niedzieli zabiera głos w sprawie, która, nagłośniona przez media, była wykorzystana również do rozgrywek politycznych. Otóż matka oskarża polskie prawo o niemożność dokonania aborcji, a gościa niedzielnego o to, że nazwał ten fakt po imieniu. Żenujący wyrok sądu, nakazujący przeprosin Alicję Tysiąc i wysoką grzywnę na jej rzecz, oburza katolików w Polsce, którzy od zawsze wiedzą, że zabijanie i tych nienarodzonych jest zbrodnią i godzi w podstawowe, przyrodzone prawo człowieka do życia. W 40. numerze Niedzieli bardzo ważny temat. Ocena, dodam bardzo krytyczna, reformy oświaty. Alicja Dołowska tytułuje swój tekst Reforma, czyli pomieszanie z poplątaniem. Do wielu nieprzygotowanych podstawówek wysyła się do zerówek lub pierwszych klas sześciolatki, którym nie zapewniono odpowiedniego bezpieczeństwa i warunków do zdobywania wiedzy. Rok szkolny dopiero się rozpoczął, ale to, co się w wielu szkołach dzieje, zdaniem rodziców, woła o pomstę do nieba. W tym numerze Niedzieli polecamy Państwu jeszcze między innymi. W Czechach nie ma miejsca na zarzucanie wielkich sieci, mówią prascy księża. Tu duszpasterze łowią na wędkę, ewangelizują indywidualnie i nie liczą na spektakularny sukces. Ksiądz Marian Woźniak podsumowuje pielgrzymkę Benedykta XVI do Czech. Najpierw była radiowa msza święta, którą w 1980 roku wywalczyli strajkujący stoczniowcy. 9 lat później powstały redakcje katolickie w publicznym radiu i telewizji. W mediach pojawiło się więcej treści religijnych. Piotr Chmieliński podsumowuje 20 lat istnienia redakcji katolickich w publicznych mediach. Zachęcamy również do przeczytania o Kongresie Kultury Polski, zakończonym właśnie w Krakowie, i ościerających się tam racjach na temat finansowania kultury. O tym pisze Paweł Piwowarczyk. Przeczytamy również o Asyżu, ale nie tylko we Włoszech, ale i w Panewnikach, o czym pisze ksiądz Łukasz Jaksik. Czesław Ryszka prowadzi nas do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych imienia świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach. Natomiast Marian Miszalski wypowiada się na temat, który już dziś jakby zniknął z pierwszych stron gazet, mianowicie na temat traktatu lizbońskiego. I czytamy, jeśli prezydent podpisze traktat lizboński, konstytucję trzeba będzie zmienić, gdyż traktat utworzy nowe federalne państwo, czyli Unię Europejską. A teraz na zakończenie coś z łezką w oku. Jolanta Wyleżyńska z rodzinnych wspomnień i fotografii przywołuje postać swojego ojca, legenda Jerzyka. Zachęcamy więc Państwa, czytajmy Niedzielę. Posłuchajmy wypowiedzi redaktora naczelnego Niedzieli, księdza Infuata Ireneusza Skubisia.
Proszę Państwa, jesteśmy po oglądnięciu, przynajmniej we fragmentach, wizyty Benedykta XVI w Czechach. Była to bardzo odważna wizyta Ojca Świętego. Wiadomo, że komunizm dokonał wielkiego spustoszenia w Czechach. Czechy to kraj bardzo zateizowany, niewierzący. Udało się komunistom zniszczyć wiele elementów związanych z wyznawaniem wiary. Tam było to prześladowanie bardzo skuteczne. No i dzisiaj mamy skutki tego działania komunistów. Trzeba jednocześnie wiedzieć, że Polska ma szczególne odniesienie do Czech, bo stamtąd wzięliśmy przecież chrześcijaństwo. i dlatego jakoś jesteśmy zobowiązani do rewanżu w tym najlepszym słowa znaczeniu. Właśnie Benedykt XVI odwiedził Czechy. Na szczęście przybyło do Czech również bardzo wiele grup z Polski, Austrii, Niemiec. Nastąpiło to wspomożenie Kościoła i myślę, że ta wizyta Ojca Świętego nie spotkała się z jakąś taką wielką pustką, ale Ojciec Święty spotkał się przede wszystkim z młodzieżą. To jest bardzo ciekawe, że na spotkanie do Czech przybyli młodzi ludzie. To pokolenie, które było poddane działaniu systemu komunistycznego, to pokolenie jest pokoleniem dość mocno zateizowanym. Chrześcijaństwo, wartości chrześcijańskie, religijne są dla wielu Czechów wartościami obcymi. Dlatego patrzymy na Czechy z jakąś dozą smutku i obaw, co będzie dalej, jaki będzie ten kraj, co się stanie z takim krajem, którym tak mocno się przyjął laicyzm, laicyzacja, ateizm. Właśnie dlatego jednocześnie jest tutaj możliwość refleksji. Tak się zastanawiam, na ile komunizm dotknął również Polskę. Bo rzeczywiście Polska szybko się wyzwoliła zewnętrznie z pęt komunizmu, chociaż można sobie zadać pytanie, czy aby tak jest naprawdę. Zobaczmy już, jak to wygląda w różnych strukturach. Patrzmy na telewizję, na wyniki sondaży. Zauważamy, że jednak mimo polskiej solidarności niezwykłej, ogromnej, pięknej, mimo polskiego papieża, wspaniałego Polaka, wspaniałego papieża, ojca chrześcijaństwa, który jak meteor zawisł nad naszą ojczyzną i nad światem w sposób jasny i piękny. Właśnie jednocześnie dzisiaj patrzymy na to, co się stało, co się dzieje. Na przykład sprawa in vitro, czyli zapłodnienie in vitro, przy którym są zabijane płody ludzkie. To właśnie jest pogląd jednocześnie wielu Polaków, przynajmniej tak mówią sondaże, że to nic takiego, że można korzystać z metod niewłaściwych, że można zabijać, a aborcja. Oczywiście jesteśmy przeciw aborcji, mamy nawet nie takie doskonałe, ale jakieś tam prawo dość broniące życia. Niemniej trzeba powiedzieć, że jednak jest część ludzi, którzy uznają aborcję, czyli uznają zabijanie nienarodzonych dzieci. Zobaczmy, jak są silni niektórzy ludzie, czy niektóre orientacje i występują w telewizji, są bardzo głośni, są bardzo mocni, czują poparcie, także poparcie polityczne. Zobaczmy, jak bardzo uderzany jest Kościół i to publicznie jest smagany przez niektórych ludzi i niektórzy nawet uważają, że zdobędą sobie więcej głosów, jeżeli będą występować przeciwko Kościołowi, czyli antyklerykalizm, antyeklezja, to jest ta postawa, która wygrywa. Jest coś w tym, że nawet księża boją się wychodzić na ulicę w sutannie, bo zwykle się ktoś do nich doczepi, ubliży, wyklnie, obłoży wyzwiskami i dlatego księża wolą iść w koloradce cichutko albo w ogóle się skryć, żeby nie narażać się na prześladowanie na ulicy. to nawet w takich zateizowanych krajach świata, na przykład w Szwecji czy gdzieś indziej, nie spotka się takiego braku kultury, jak ten brak kultury się rejestruje w katolickiej niby Polsce. Dlatego nie wiem, czy nie należy także zwrócić uwagę na to, jaki jest stan ateizowania naszej ojczyzny. Na ten stan ateizacji wskazuje brak należytej frekwencji na mszy świętej i niedzielnej. Jeżeli jestem w pewnym mieście dość dużym i ktoś z rodziny mówi, no w tym bloku dużym to tylko te dwie albo trzy rodziny chodzą w niedzielę do kościoła, a reszta nie chodzi. No to jest zatrważające zjawisko. Jeżeli mamy prasę katolicką, no ona jest nieduża. Jest kilka tygodników i jeżeli razem nakład tej prasy na pewno nie sięga miliona, a może trochę ponad 600 tysięcy, no to jest to tragedia, że jest tak bardzo mało czytelników prasy katolickiej. Okazuje się, że ludzie chwytają za prasę bezbożną, prasę pornograficzną prawie, chwytają za tytuły, które ośmieszają Kościół, ośmieszają Pana Boga i to robią jednak katolicy. Kupują te pisma, oni je promują, oni przyjmują je do swoich rodzin. Co to za rodzina katolicka, w której króluje urbanowe nie, albo jeszcze inny gorszy tytuł. Co to za rodzina katolicka, gdzie, co oni mają wspólnego z Kościołem, z katolicyzmem? Nie mają praktycznie nic wspólnego, bo czy pogrzeb może być tylko czymś wspólnym dla człowieka, a często jest tak, że spotykamy się dopiero w kościele, ale na pogrzebie, na katafalku. Więc chciałem zwrócić uwagę na to, że to nie tylko jest problem czeski, czeska skorupa, jak nazwał ktoś z moich redaktorów, dziennikarzy, piszą do kościoła czeskim. Ta czeska skorupa jest o wiele większa. Ona sięga wielu innych krajów, sięga także Polski. To jest skorupa ateizmu. Ateiści się dobrze mają w Polsce i dobrze im się wiedzie, i mają pieniądze, mają duże możliwości, mają dojścia do mediów, do telewizji, do radia. Niestety tak się stało, że chociaż wygraliśmy wojnę z komuną, chociaż mieliśmy tyle możliwości, niestety straciliśmy prawie wszystko i kraj jest biedny i kraj jest także poddany w dalszym ciągu nagonkom ateistycznym, jest poddany ciśnieniu tego ateizmu, który jest groźny i który powoduje zeświadczenie społeczeństwa. Dlatego trzeba dzisiaj modlić się o powrót do Chrystusa, o powrót do Ewangelii. Chcielibyśmy także wrócić do podstawowych rzeczy, a taką rzeczą jest czytanie prasy katolickiej. Biskup Kubina, założyciel Niedzieli w 1926 roku powiedział, że niedziela ma być wikarym dla proboszcza. Pytanie skieruję do księży proboszczów, i do wikarych, ale i do wiernych. Czy rzeczywiście pamiętamy o tym, że niedziela ma być wikarym, dodatkowym wikarym dla proboszcza? Czy nie obawiamy się tego, że komunizm